Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Wiosną 1940 roku Sowieci wymordowali ponad 22 tysiące Polaków. Byli wśród nich zawodowi oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy, lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy i naukowcy. Groby ofiar odkryto w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Prawda o tych wydarzeniach była przez dziesięciolecia zakłamywana. Choć Rosjanie przyznali się do popełnienia zbrodni katyńskiej w 1990 roku, dziś Moskwa powróciła do szerzenia kłamstwa katyńskiego, a winni tej zbrodni nie zostali nigdy osądzeni. 14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczpospolitej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dziś będziemy mówić o ofiarach i o historii zbrodni katyńskiej. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, ale także profesor Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam pana profesora.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Panie profesorze, rozmawiać będziemy o strasznej, potwornej zbrodni. Trudno chyba podczas II wojny światowej, a może w ogóle w historii współczesnej, a nawet tej bardziej odległej historii, znaleźć porównywalną zbrodnię. Mowa o zbrodni na oficerach, na jeńcach wojennych zbrodni katyńskiej. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało blisko 22 tysiące polskich obywateli, w tym 14,5 tysiąca to byli jeńcy wojenni wzięci do niewoli po agresji Sowietów wspólnie z Niemcami. Rosjanie, przypomnijmy, zaatakowali Polskę 17 września 1939 roku, ale było też prawie 7,5 tysiąca cywilów i także wśród nich byli żołnierze, którzy zostali umieszczeni w więzieniach. Tych wszystkich ludzi wiosną 1940 roku wymordowano strzałem w tył głowy.
Może zacznijmy od liczb, bo one są ważne i one przemawiają do naszej wyobraźni. To, co pan redaktor już powiedział, że mamy jeńców, którzy są ulokowani wcześniej w obozie w Starobielsku, Ostaczkowie i Kozielsku. I tam jest ponad 14 tysięcy oficerów i podchorążych oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej, różnego rodzaju urzędników administracji terenowej. To w świetle tego, co przygotował Ławrenti Beria, komisarz odpowiadający za sprawy wewnętrzne, również on sugerował wymordowanie około 11 tysięcy osób, Polaków, którzy nie zostali objęci przymusowym przetrzymywaniem w obozach NKWD. To były osoby, które były przetrzymywane w kilkunastu zakładach karnych, więzieniach, na terytorium tym, które zostało wcielone przez Związek Sowiecki, czyli te kresy wschodnie, które utraciliśmy na rzecz Związku Sowieckiego. I to były więzienia w Wilejce, więzienie w Brześciu, w Baranowiczach i w Pińsku. Zmierzamy tutaj powoli do tak zwanej listy białoruskiej, o której pewnie będziemy dzisiaj jeszcze za chwilę rozmawiali.
Ale to w pytaniu o tym, czego nie wiemy jeszcze.
Tak, no i mamy jeszcze na kresach południowo-wschodnich, troszeczkę bardziej na południe, więzienie w Równym, w Łódzku, we Lwowie, Drohobyczu, Tarnopolu i Stanisławowie. I to jest to 11 tysięcy, tak jak to ocenił Beria. I oczywiście w myśl tego rozkazu z 5 marca 1940 roku Oni nie zasługują na żadną litość. To są wrogowie Związku Sowieckiego, niereformowalni. To są przedstawiciele takiej kontrrewolucji zagrażającej Sowietom. No albo to są ludzie, którzy byli wcześniej przed aresztowaniem w różnych układach takich nieprzychylnych Sowietom, a co nawet w tym dokumencie jest wskazane, niektórzy planowali przekroczenie granicy sowiecko-fińskiej, bo być może mogliby wtedy walczyć przeciwko Sowietom w wojnie zimowej. I dla nich ten wymiar kary był jeden. Najwyższy wymiar kary, czyli rozstrzelanie. Czyli mamy jakby dwie kategorie. Jeńców z trzech obozów NKWD oraz więźniów, co w sumie dawało ponad 25 tysięcy Polaków, którzy przebywali w różnych miejscach odosobnienia.
I panie profesorze, powiedział pan bardzo ważną rzecz. Sowieci wymordowali tych ludzi, bo oni byli patriotami. Oni umiłowali Polskę i nie chcieli zdradzić, bo Rosjanie robili dużo, by ich pozyskać. I tylko garstka poszła na współpracę.
Myślę, że znowu warto przywołać pewne liczby, bo już mówiłem o tym, że ta lista Ławrentija Berii, może nie lista imienna, bo takiej nie dysponujemy w całości. Dysponujemy oczywiście pewnymi danymi imiennymi, natomiast ta lista 25 tysięcy zatrzymanych, w tym oczywiście 11 tysięcy w więzieniach, ten pomysł wykonania egzekucji nie został zrealizowany, bo tak jak pan wcześniej mówił, z 11 tysięcy zostało rozstrzelanych 7300 kilka osób. Więc jest pewien problem, który dotyczy około 4000 osób, co do których nie mamy wiedzy. Najprawdopodobniej albo zostali wypuszczeni z więzień, albo ich los jest również nieznany, jak tych, którzy zostali przewiezieni z zakładów karnych do Mińska, czyli do NKWD w Mińsku i później tam zostali zamordowani i zostali pochowani najprawdopodobniej na uroczysku w Kuropatach. Więc są pewne jeszcze wątpliwości, pewne wydarzenia, które wymagają dalszych badań, bo one jakby nie dają nam pełnej odpowiedzi na temat losów tych osób, które zostały ujęte w dokumencie Ławrentija Berii.
No dobrze, panie profesorze, to w tym momencie zadam to pytanie o to, czego jeszcze nie wiemy o zbrodni katyńskiej. A wiemy i tak dużo, bo w 90-tych latach, kiedy była pierestrojka, Jelcyn nie tylko wypowiedział to słowo wybaczcie, ale także przekazano Polsce szereg kopii potwierdzonych dokumentów. To bardzo wiele wyjaśnia, no ale przede wszystkim nie mamy tej tak zwanej listy białoruskiej.
Właśnie, przede wszystkim kwestia listy białoruskiej jest ważnym dokumentem. To jest lista imienna i nie potrafimy z imienia, nazwiska podać wszystkich ofiar. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście jakieś badania sondażowe przeprowadzone w Kuropatach sugerują, że są tam pochowani no nie tylko żołnierze, ale ci nasi obywatele, którzy najprawdopodobniej ponieśli śmierć w kwietniu i maju 1940 roku, czyli w ramach tak zwanej zbrodni katyńskiej. Czyli sprawa pierwsza to jest dokumentacja na ten temat, która prawdopodobnie gdzieś znajduje się albo w Mińsku, albo w Moskwie, więc myślę tutaj o tych teczkach personalnych. Dobrze by było, gdyby można było wrócić do badań na uroczysku w Kuropatach oraz gdyby Białoruś udostępniła Polsce możliwość przeprowadzania badań archiwalnych w archiwach białoruskich. Może one wtedy by wyjaśniły i okoliczności, i całą dokumentację związaną z losami Polaków, którzy wówczas stracili życie. W ogóle śledztwo katyńskie, ono jest w tej chwili już, można powiedzieć, w martwym punkcie. Polska nie utrzymuje dobrych relacji z Federacją Rosyjską. Jelcyn zrobił wyłom i Gorbaczow również. Przy czym, o ile Jelcyn chyba był jakbyś tak bardziej zaangażowany w wyjaśnienie okoliczności i w przekazywanie dokumentów, o tyle Gorbaczow to wprowadził jakby pewną politykę do dyskusji na temat zbrodni katyńskiej. bo z jednej strony oczywiście mówił o odpowiedzialności NKWD i komunikat rosyjskiej agencji TASS jakby potwierdzał, że tam nie było, że Rosjanie, że NKWDziści zamordowali i że to był ogromny błąd, że Rosja to potępia, ale z drugiej strony zaczęto szukać zamienników, równoważników.
Antykatyń, czyli los jeńców sowieckich jest, w 20 tak, roku w Tucholi.
Tak, i, no nie tylko w Tucholi, tych obozów było dużo więcej.
Ale oni zmarli, nikt ich nie wymordował, tak, oni zaraz, zmarli z chorób.
Ten antykatyń, o którym pan mówi, i tutaj została zaangażowana w te prace ogromna rzesza archiwistów rosyjskich, historyków, którzy mieli jakby nie tylko odnaleźć dokumenty, ale również stworzyć taką oto przynajmniej opinię, czy stworzyć taki komentarz, że żołnierze Armii Czerwonej, którzy dostali się do polskiej niewoli w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej 1921, zostali wymordowani, można powiedzieć, czymś, co my określamy współcześnie katyńskim strzałem w tył głowy. Polska, bo polscy historycy wojskowości, ale również historycy zajmujący się dziejami politycznymi, mieli świadomość tego, że powstaje coś takiego jak antykatyń i też prowadzili badania. No, te były badania dotyczące kilku obozów jenieckich, w których byli przetrzymywani żołnierze Armii Czerwonej. I nie stwierdzono czegoś, co by można było nazwać zbrodnią. A tak jak już pan zasugerował przed chwileczką, ci żołnierze umierali z uwagi na fatalną sytuację, jaka wtedy była nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
Toczyliśmy wojnę z bolszewikami. Wszystkiego raz, brakowało.
Ale druga, tam przez Polskę przechodziły choroby, ta słynna Hiszpanka. Ci żołnierze w niewoli umierali z uwagi na właśnie i choroby, ale też i trudne warunki panujące w obozach jenieckich. Natomiast nikt nigdy nie wykonywał wyroków na jeńcach wojennych.
A jeńcy wojenni trzymani przez Rosjan otrzymali każdy strzał w tył głowy. Nawet dzisiaj rosyjscy historycy często obarczają winą Niemców, ale mamy znów imperialną Rosję. Panie profesorze, znikają tablice mówiące o tym, że w tym oto budynku mordowano polskich oficerów. Z cmentarza w Katyniu zniknęły symbole Virtuti Militari i krzyża kampanii wrześniowej 1939 roku. Polskie symbole wojskowe, symbole bohaterstwa. No, ten krzyż jest dlatego drażniący dla Rosji, nie mówię o Virtuti Militari, tylko o krzyżu kampanii wrześniowej, że tam jest data, 17 września. Panie profesorze, czy nie boi się pan o to, że te cmentarze współczesna Rosja imperialna znów zniszczy, zdewastuje, że znów wrócimy do tego, co było, do kłamstwa katyńskiego?
No rzeczywiście te miejsca, możemy je przecież z nazw wymienić, Miednoje i Twer, dalej Kozielsk, Smoleńsk, Katyń.
Piatichatki tylko na szczęście, no, szczęście są po ukraińskiej stronie, ale Kijów, tam rakieta uderzyła.
No ale Kijów, Bykownia, Piatichatki, Charków, no i Cherson. Cherson jest też kolejnym miejscem, gdzie prawdopodobnie zostali pochowani ci, którzy zostali przewiezieni z tych kresów południowo-wschodnich, czyli z Równego, Łódzka, Lwowa, Drohobyczy, Stanisławowa i Tarnopola. Też są te miejsca narażone. Ja nie mówię już o Mińsku i Kuropatach, no bo Białoruś prowadzi identyczną politykę wobec Polski. Sytuacja jest trudna i skomplikowana, dlatego że rzeczywiście są zdejmowane i tablice, i narażone są na dewastację cmentarze, więc obowiązującą obecnie wersją zbrodni katyńskiej jest ta wersja, którą przyjęli Sowieci w 1944 roku, że zbrodni dokonali Niemcy. A jeżeli nie Niemcy, to Polacy sobie sami na nią zasłużyli.
Panie profesorze, i dlatego musimy cały czas o zbrodni katyńskiej mówić, przypominać los tych polskich oficerów i wszystkich tych, którzy zostali wówczas Polacy zamordowani. To była elita tego przedwojennego polskiego świata, polskiego społeczeństwa. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor Tadeusz Wolsza, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pięknie dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. W ramach obchodów 86. rocznicy zbrodni katyńskiej Instytut Pamięci Narodowej zaplanował na 13 kwietnia 2026 roku uroczysty pogrzeb ofiary zbrodni katyńskiej. To ostatni z pogrzebów szczątków zbrodni katyńskiej, mówi dyrektor Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej dr Adam Siwek.
W 2025 roku rozpoczęliśmy serię pogrzebów szczątków ofiar zbrodni katyńskiej, które w różnych okolicznościach trafiły do Polski, były przedmiotem badań prowadzonych na zlecenie prokuratury, których celem była próba ustalenia tożsamości tych ofiar. Po zakończeniu czynności mogliśmy te szczątki złożyć już w kilku wybranych miejscach na wieczny spoczynek. Pierwszym, największym pogrzebem było złożenie 15 czaszek ofiar zbrodni katyńskiej. Ceremonia odbyła się 17 września 2025 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Kolejny pogrzeb z tej serii to Katowice, grób nieznanego policjanta, gdzie złożona została czaszka prawdopodobnie policjanta polskiego, zamordowanego więźnia obozu w Ostaszkowie, zamordowanego przez NKWD i pochowanego w Miednoje. Ta czaszka została podjęta z grobów katyńskich w 1993 roku. Już w tym roku, 5 marca, odbył się pogrzeb trzech czaszek katyńskich we Wrocławiu, w kościele garnizonowym świętej Elżbiety. Te czaszki zostały złożone w kaplicy katyńskiej. Przed nami ostatni pogrzeb 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 12 w kościele przy cmentarzu katolickim na Powązkach, kościele świętego Karola Boromeusza, zostanie złożona czaszka, która trafiła do Polski po ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w ramach tej Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, której członkiem był chorwacki patolog profesor Edward Miloslavić, który zabrał jedną z czaszek. Ostatecznie trafiła ona do sanktuarium poległych i pomordowanych na wschodzie, właśnie przy kościele świętego Karola Boromeusza. Stamtąd została podjęta do czynności prokuratorskich i wraca teraz na swoje pierwotne miejsce spoczynku, czyli 13 kwietnia o 12:00. Ceremonia ostatnia z tej serii ceremonii pogrzebowych katyńskich w Warszawie na Starych Powązkach.
Rusza kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Pamiętam Katyń 1940. Symbolem akcji jest przypinka, replika guzika munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta. To znak pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej i wyraz sprzeciwu wobec zakłamywania jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii. O akcji mówi rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Kościański.
Przed nami 86. rocznica zbrodni katyńskiej, zbrodni ludobójstwa popełnionego przez Sowietów na ponad 22 tysiącach Polaków. Instytut Pamięci Narodowej dołączył do kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Pamiętam Katyń 1940. Symbolem akcji jest przypinka, replika guzika z munduru wojskowego. To znak pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej i wyraz sprzeciwu wobec zakłamywania jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii. Organizatorami kampanii są Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Katyńskie oraz Instytut Pileckiego. Katyń 1940. Pamiętajmy.
Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wystawę pod tytułem Pamięć nie na sprzedaż, przygotowaną przez Archiwum IPN w ramach działań edukacyjnych i kampanii skierowanej przeciwko nielegalnemu obrotowi dokumentami historycznymi oraz artefaktami o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Wystawę można oglądać do 6 maja w Centrum Edukacyjnym IPN imienia Janusza Kurtyki przy Marszałkowskiej w Warszawie, mówi dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Marzena Kruk.
Od wielu lat próbujemy o tym mówić, że nie tylko za granicą, bo niestety jeżeli przyjrzeć się temu, co się dzieje na popularnych portalach sprzedażowych, aukcyjnych, może tak byśmy ogólnie o tym powiedzieli, również u nas w kraju, to wiele takich właśnie bezcennych pamiątek można na nich kupić. Nie tylko dokumentów, ale także artefaktów, medali, mundurów, osobistych przedmiotów, które należały do osób prywatnych, które zostały zamordowane w czasie II wojny światowej, osób, które były więzione przez niemiecki aparat represji. I to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo dla nas w Instytucie Pamięci Narodowej, ale wydaje mi się, że w ogóle dla dużej części Polaków, handlowanie, sprzedaż tego typu pamiątek, tego typu artefaktów i dokumentów, no jest oburzająca, a na pewno poruszająca. Mamy nadzieję, że taka przyzwoitość w ludziach jest, żeby nie handlować. Ale rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej i że ten handel ma miejsce i że się odbywa. Uważam, że instytucje państwowe nie powinny brać udziału w zakupowaniu takich pamiątek, ale z drugiej strony to nie jest też tak tylko i wyłącznie, że sprzedaje się przedmioty i dokumenty, do których nie ma się tytułu prawnego, bądź nabyło się te pamiątki obok czy poza prawem. No bywa zwyczajnie tak, że w rodzinie nie ma takiej wrażliwości i potrzeby przechowywania tych pamiątek. Medal należał do mojego dziadka, mam go, mam prawo go sprzedać, więc go sprzedaję i tu też musimy na to zwracać uwagę. Jedno nie ulega wątpliwości. Zarabianie na pamiątkach, artefaktach, które są świadectwem zbrodni, jest w tym coś niewłaściwego i dlatego stworzyliśmy projekt Archiwum Pełne Pamięci, aby ludzie mieli alternatywę, żeby nie było albo wyrzucam na śmietnik, albo daję w trzecie ręce, żeby ktoś mi to sprzedał, ale mam możliwość przekazania tych pamiątek i dokumentów i artefaktów do instytucji, która będzie historię opowiadać, instytucji, dla której te artefakty będą elementem działalności edukacyjnej, które pomogą edukować społeczeństwo, ale które też zbudują taki czasem wirtualny, czasem rzeczywisty pomnik pamięci o tych, którzy byli przed nami.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.